Kubą Szymańskim, wicemistrzem halowym ze Stambułu. To był początek marca, w biegu na 60 metrów przez Płotki. Sobie porozmawiamy o, no właśnie, o wszystkim tak naprawdę. Świąteczna atmosfera służy temu, żeby poznać się bliżej. No i pierwsze takie wrażenie, trochę dziwne, a potem okazuje się, że wszystko w porządku. Pospotkałem Kubę w szatni i Kuba bawi się telefonem komórkowym. Pomyślałem sobie, że gra, ale Kuba nie gra, tylko sobie coś notuje. No, w pierwszej kolejności witam Ciebie w świątecznym wydaniu Radia Gdańsk.
Witam, dzień dobry.
Co to tam sobie zapisywałeś takie notatki w telefonie i nie była to gra? Taki telefon to też element twojego treningu.
Tak, tak. On mi zastępuje dzienniczek treningowy w postaci papierowej. Zapisuję tam sobie treningi, bo wiadomo, nie spamięta się 7-letniego czy tam 6-letniego treningu. Nie wiem, od kiedy tak naprawdę staram się zapamiętywać to, co robiłem. Wydaje mi się, że tak z 6 lat już mógłbym prowadzić taki dzienniczek, ale w końcu sobie powiedziałem, że od tego roku właśnie od bodajże września, przed przygotowaniami do hali, zdecydowałem się poprowadzić taki dzienniczek i rzeczywiście jest to bardzo pomocne. Można się cofnąć do każdego treningu. Spisywałem trening podbiegów i widać było znaczny progres w porównaniu do biegów sprzed 2 tygodni przykładowo.
No właśnie, uśmiechałeś się, przy tym to widać było, że wyniki się zgadzają. Fajny masz tutaj teren w okolicy stadionu leśnego Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Wszyscy mówią, że to jest jeden z najpiękniejszych obiektów w świecie. Natomiast ty pozyskujesz także te okolice, bo to są rzeczywiście cudowne podbiegi, nie jest zbyt zalesiony teren. No i jest pod górę, to najważniejsze.
Tak, na pewno pomaga mi to, że jest tutaj teren taki zróżnicowany, typowo do wybiegań, typowo do podbiegów. Nie muszę szukać, jeździć gdzieś daleko, żeby te podbiegi mieć i móc zrobić taki trening, który jest mi w danej chwili potrzebny. Także tutaj na stadionie myślę, że po budowie, gdy zakończy się pracę na temat stadionu nowego, którym zresztą będzie niebieski tartan, w końcu będzie pasujący do morza. Jestem pewny, że będziemy tu mieli już w 100% wszystko, czego nam potrzeba, by osiągać największe cele. Tak jak w tym roku nawet nie miałem jakoś zbytniej ochoty jeździć za granicę. Wiadomo, jest to wygoda, ale z drugiej strony ja u siebie mam tak naprawdę wszystko, czego mi trzeba, a jest jeszcze większa satysfakcja, gdy bez żadnego wyjazdu, bez żadnej pomocy związku, tylko przez samo zaparcie i przez trenowanie w takich cięższych warunkach osiąga się takie wyniki.
To wiesz, przypomina mi się taki film, nie wiem, która część Rockiego, kiedy to Rocky wyjeżdża na Syberię i tam rąbie to drzewo, a Rosjanin podłączony, czwarty albo piąty, tak, podłączony do aparatury osiąga jakieś znakomite wyniki, a potem wychodzą do ringu i kończy się, jak zawsze w przypadku Rockiego, z jego zwycięstwem. Tak mi troszeczkę go przypominasz teraz.
Tak, ja oglądam wiele razy Rockiego i wie pan co, także myślałem o tej scenie, gdy było pokazane, że Rosjanin jest na największym światowym poziomie, jeśli chodzi o technologię, o różne pomiary, o różne treningi, nawet na treningach medialnych robił wszystko na 100%, wszystkie aparatury były podłączone, nie było żadnego luzu, a Rocky potrafił wyjechać na ciężką Syberię, rąbać drewno i używać różnych prostych budowli czy tam rzeczy, różne noszenie belek na plecach i tak dalej, by po prostu wzmocnić organizm siłowo.
To tak jak ty pod te górki, tak dokładnie przyglądałem się przed chwilą, jak to czyniłeś. Rozmawiamy w takim okresie świątecznym. Właśnie podobno ten okres przedświąteczny mogłeś spędzić w ciepłych krajach. No ale co, koledzy nie pojechali, ty też masz inną koncepcję.
Mogłem spędzić ten czas w Lloret de Mar, gdzie byłoby 15 stopni albo troszkę więcej. Na pewno byłoby to przyjemniejsze warunki niż tutaj, jeśli chodzi o pogodowo oczywiście, do trenowania, ale zdecydowałem, że jeśli moja grupa troszkę się posypała, wiadomo, jest tam 2 maturzystów, no to nie pojechali. Także mój kolega, który razem ze mną był w finale Mistrzostw Europy Halowych, także zdecydował się nie jechać, no to pomyślałem sobie, że tutaj się będę przygotowywał i tak naprawdę już wiem, że najważniejszy okres na obóz klimatyczny jest to właśnie teraz, ponieważ w Polsce, no wydaje mi się, że za 2-3 tygodnie już będzie ciepło na tyle, żeby trenować spokojnie na stadionie, czyli jest celuje tutaj w 14 stopni, to już naprawdę dla nas Polaków jest taka pogoda jak dla, nie wiem, dla Hiszpanów lato. Jesteśmy tak zahartowani, że tak naprawdę bez wyjazdu w tym okresie inne terminy nie mają jakby sensu i znaczenia, ewentualnie gdy ktoś sobie chce dogodzić i po prostu mieć więcej niż jedno zgrupowanie, to może się na takie coś zdecydować.
Ja pamiętam, przed laty to było takie legendarne miejsce, wręcz magiczne, Font Romeu. Polscy lekkoatleci tam jechali, to się nazywało Obóz Wysokogórski. Ja rozumiem, że ty, jako człowiek, który raczej pokonuje krótkie dystanse, 110 na otwartej przestrzeni i 60 metrów przez płotki w hali, nie potrzebujesz wytrzymałości, potrzebujesz no, techniki i szybkości tak naprawdę.
W większym przypadku tak, ale gdy znalazło się takie miejsce jak RPA, czyli po Czestrum, wydaje mi się, że tak się to czyta, jest to najbardziej popularne miejsce, jedno z najbardziej popularnych miejsc ciepłych, a także wysokogórskich, ponieważ jest tam najniższa chyba wysokość 1300 metrów nad poziomem morza. Także jest to lubiane miejsce przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i wiadomo, nie mam nic przeciwko, żeby tam jechać, mimo że ta wysokość nie jest mi aż tak potrzebna, ale jest to takie urozmaicenie i nawet dla płotkarza czy sprintera, który biega mniej niż przykładowo 200 metrów, na pewno taka zmiana otoczenia i atmosfery się przyda.
Kuba Szymański, lat 21, a zatem matura już za tobą. Ja pamiętam, że gdy pierwszy raz o tobie usłyszeliśmy, to sposobiłeś się do matury, bo byłeś 18-latkiem. Teraz patrzę, jak wyglądasz. Wtedy byłeś szczypiorkiem, teraz jesteś takim mężnym, przystojnym, sławnym, zamożnym, jak się domyślam, po takich sukcesach mężczyzną. Skąd się wziąłeś w tej lekkoatletyce?
Na pewno nie była to moja decyzja. Trener ma w tym ogromną rolę. Gdy był moim właśnie nauczycielem w szkole i zachęcił mnie do trenowania. To jest historia, która jest bardzo częsta w lekkiej atletyce i generalnie w sportach, że to starszy człowiek widzi potencjał i tak naprawdę stara się, rzuca wszystko i stara się wykorzystać, przemówić do rozsądku tej osoby, która w tym przypadku ja na przykład nie rozumiałem mojego potencjału i teraz mogę z tego miejsca podziękować trenerowi, że zdecydował się powalczyć o mnie i nie poddał się, mimo że ja nie ułatwiałem mu tego zadania do pewnego czasu, bo bodajże po półtorej roku albo po roku, no już naprawdę zdecydowałem się trenować i posłuchać, ale kropką nad i było, gdy osiąga się pierwsze sukcesy, czyli w moim przypadku czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski halowych w Toruniu. To był rok 2018. To było moje największe osiągnięcie, wtedy czwarte miejsce, rok później zrobiłem rekord Polski w juniorach młodszych, który jest do dzisiaj i od tej pory zaczęło się pasmo sukcesów i tak naprawdę nie zatrzymujemy się, wierzymy, że będzie tak dalej i że dopiero jakby jest to nasz początek tej przygody i tym bardziej na seniorskiej arenie.
To powiedz, jaką presję, jaką motywację wywierał trener, wówczas pan od WF-u tylko, Bernard Werner, na tobie stawiał jedynki, wzywał rodziców do szkoły?
Nie, oceny nie, ponieważ miałem chyba dwóch nauczycieli WF, albo trzech nawet, zmieniało się to w zawrotnym tempie, ale na pewno dzwonił do rodziców i wypytywał, chciał wszystko wiedzieć, ponieważ ja części mu nie mówiłem, czasami mówiłem, że wyjeżdżam, a tak naprawdę po prostu wolałem sobie pójść na rower czy na piłkę nożną. Po prostu byłem takim niesfornym dzieckiem, który nie rozumie, że ma coś, czego inni by pozazdrościli.
Normalne byłeś, jak chciałeś w piłę grać i pojeździć na rowerze, bo to są te pierwsze kontakty, takie formy aktywności. A to było jeszcze na Karwinach, czy to było już w Sopocie?
To było na Karwinach, ponieważ nasza szkoła znajduje się na Karwinach. O Sopocie usłyszałem tak po roku trenowania na Karwinach, czyli na mojej sali w szkole. Jeszcze jeździliśmy na pewno do Gdyni przy ulicy Olimpijskiej. Tam rozgrywały się pierwsze zawody i to szkolne, i to z programu Energa, a potem już usłyszałem o Stadionie Leśnym. Na początku czułem się tutaj obco, ponieważ taki duży teren, ja byłem małym dzieckiem, no troszkę się bałem tutaj trenować, po prostu odrzucało mnie to, ale teraz się czuję jak w domu i tak naprawdę nie wyobrażam sobie gdzieś indziej trenować.
Tam była fajniejsza hala niż ta lekkoatletyczna, bo Gdynia Arena wówczas i tam trenowali koszykarze. Przy twoich warunkach nie myślałeś o tym, że może jednak co innego, świetne warunki na piłkarza. Nie myślałeś o piłce nożnej, bo ten pierwszy kontakt, jak ma się, tak jak ty, predyspozycje do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu, to piła. A jak nie, no to przecież jest koszykówka i tam obok miałeś Arkę, czy wcześniej Asseco Procom.
Tak jak mówiłem, nie był to mój wybór i nawet o koszykówce nigdy nie myślałem. Nie miałem jakoś smykałki do tego, chociaż umiem grywać i znajomi, którzy nawet byli byłymi zawodnikami Asseco czy też Trefla Sopot, mówili, że nadałbym się. Ale no, trener mówi, że do każdego sportu bym się nadał, bo wystarczy być szybkim, zwinnym, wysokim i przede wszystkim mieć dobrą koordynację ruchową. No to zgadzam się z tym i do czego bym się nie zabrał, wydaje mi się, że odnalazłbym się tam i po prostu to byłaby kwestia czasu, żeby wejść na lekki tam szczyt. Nie mówię, że na samą górę, ale żeby być w takiej topce. O siatkówce także nie myślałem ani razu, mimo że na WF-ach byłem najlepszy. No, To nie był mój wybór, naprawdę. Trener zaprowadził mnie na tą lekkoatletykę i tak to zostało. A piłka nożna, wiedziałem, że jest wielka konkurencja i że znajomi, którzy trenują o wiele więcej niż trener kazał, nie odnosili sukcesów. Także to było dla mnie takie odrzucające, ale grałem bardzo dużo w piłkę nożną, łączyłem treningi lekkiej atletyki i piłki nożnej. Tak naprawdę dwa razy w tygodniu grywałem po 2 godziny, 3 pełne takie mecze, dłuższe nawet niż grają seniorzy. Od momentu, myślę, 2 lat przestałem już zajmować się innymi sportami, ewentualnie raz na 3 miesiące, 4, sporadycznie naprawdę. Delikatnie, żeby sobie nic nie zrobić, zacząłem się tak bawić ze znajomymi, nie brać nic na poważnie, żeby po prostu się nie uszkodzić i mieć w głowie tylko właśnie lekkoatletykę i tylko te najbliższe cele.
I to jest bardzo wąska, ścisła specjalizacja, te wysokie płotki, bo to jest 60 w hali, 110 na otwartej przestrzeni i właściwie się tego nie zmienia. No okazjonalnie mógłbyś spróbować płasko biegać, ale akurat twoje predyspozycje, czyli ta technika, którą już posiadasz na naprawdę wysokim poziomie, sprawia, że nie będziesz się z ciemnoskórymi biegaczami ścigał, tylko spróbujesz. No z jednym przegrałeś niestety, bo to był Szwajcar, ten w Stambule, który zdobył złoty medal w halowych mistrzostwach Europy. Gdzie ty byłeś drugi?
Szwajcar na pewno zaskoczył nas wynikiem 7:41. Jest to bodajże 4. albo 3. czas na świecie w tym roku. No ja się bardzo cieszę, że poziom także europejski może dorównywać Amerykanom, którzy wiadomo królują generalnie na arenie międzynarodowej całej lekkiej atletyki, ale tym bardziej także w płotkach. 2 topowych zawodników z tego roku właśnie są Amerykanami. Także na pewno cieszę się z tego powodu, ale z drugiej strony ja byłem drugi, wiedziałem, że w tym sezonie stać mnie na wynik poniżej 7:50, także ja jestem spokojny, jestem młody i na pewno nie oczekuję wszystkiego od razu, tylko potrafię poczekać i naprawdę uzbroić się w tą cierpliwość, by jak nadejdzie ten moment kluczowy, przykładowo za rok na Igrzyska Olimpijskie, a także na Mistrzostwa Świata w Birmingham, czy także w Szkocji, nie pamiętam nazwy tego miasta, chyba Glasgow, to tam na pewno chcę mieć ten szczyt formy i pokazać, że mogę wygrać nawet z takim Szwajcarem, który no, pokazał wyśmienitą formę.
W świątecznym wydaniu Radio Gdańsk z boiski stadionów Kuba Szymański. Teraz pewnie wiesz, bo ktoś mi to podpowiedział, po to się spotkaliśmy zresztą. Sportowa osobowość marca w plebiscycie Radia Gdańsk. Zdaje się, że przed rokiem wygrywała także w tym miesiącu Ania Kiełbasińska, która właśnie zdobywała swoje trofea też na przełomie sezonu halowego i tego na otwartym stadionie, potem bardzo, bardzo udanego i potem ta Ania Kiełbasińska. Twoja koleżanka klubowa z SKLA została sportową osobowością roku. A zatem w pierwszej kolejności gratulacje. Byłeś najlepszy, zdaniem kapituły radiowej, w marcu. Najlepszy sportowo, ale potem, gdy zgłębiliśmy twoją biografię i gdy łączyliśmy się, gdy ty dopiero wróciłeś ze Stambułu i okazałeś się nader sympatycznym, otwartym, takim pokornym, fajnym chłopakiem, no to nie mieliśmy wątpliwości, że na taki tytuł zasługujesz.
Chciałbym podziękować na pewno i nie spodziewałem się, ponieważ Ania odwaliła też kawał dobrej roboty. Na pewno wróciliśmy no, z niezłym dorobkiem medalowym. No tak naprawdę licząc nawet 2 medale, ponieważ w sztafecie no, jest to 1/4 medalu, bo biegają tam 4 osoby, ale 2 medale spośród 7 dla jednego klubu no, jest to nie lada wyczyn. Na pewno z tego jesteśmy bardzo dumni i także jak cały klub jest ze mnie zadowolony z Ani. My na pewno chętnie reprezentujemy go na arenie międzynarodowej i zdobywamy te wszystkie trofea, te wszystkie zasługi dla klubu, by stworzyć jakby jeszcze większą tą potęgę lekkoatletyczną.
Ty jesteś stąd, Ania z Warszawy, oboje z tego samego klubu. Powiedz, jak to się układa, jeśli chodzi o te sympatie, kręgi towarzyskie? Wy tam macie taką swoją paczkę w reprezentacji. Kto do niej należy?
Mówiąc o halowych mistrzostwach Europy, wszyscy się znali. A jak nie, no to poznali i wyjechaliśmy stamtąd jako zgrana paczka, ale wiadomo, są kręgi zbliżone, jest taki podział typowy. No ja wiadomo, trzymam się z podkarzami, często też z Ewą Swobodą, właśnie z Krzychem Kilianem. No, są ludzie, którzy są w kadrze już od paru lat i mają takie kręgi już powiedzmy 30+. Także lubią mieć jakby swoje terytorium i trzymać się ze sobą, ale są bardzo otwarci na młodych. Ja w Belgradzie byłem jeszcze o przezwisku młody, teraz już wszedłem do kadry, jak nawet nie zauważyłem, kiedy to tak naprawdę się wydarzyło. Już minął rok od Belgradu i wtedy naprawdę byłem początkującym. Teraz już tak się czuję, jakbym był w tej kadrze dość długo, mimo że tak naprawdę minął rok. I teraz z tym doświadczeniem, mimo że nie jest ono duże, ale tak naprawdę jakościowe, potrafię zrobić tak, by utrzymać się w tej kadrze i osiągać nadal takie cele, przykładowo jak halowy medal Mistrzostw Europy, który był wielkim zaskoczeniem z jednej strony, a z drugiej tak naprawdę byłem w tej topce cały sezon, robiłem świetne wyniki na meetingach i pokazywałem, że ta moja forma jest ustabilizowana i potrafię jakby ją dowieść do końca.
To na koniec o prywatności sobie troszeczkę porozmawiamy. Słyszałem, że masz dziewczynę, ale bardzo daleko stąd.
Tak, w Poznaniu, ale nie przeszkadza mi to. Na pewno jest to pewien sposób na życie, czy to właśnie mieć obok siebie, czy też dalej. Nam to odpowiada, ale czasami, wiadomo, lepiej mieć osobę bliską przy sobie. Spotykamy się także na obozach. Planujemy razem pojechać na Mistrzostwa Europy 23 do Espoo, które są w tym roku, ponieważ moja dziewczyna też jest w moim wieku, także razem planujemy tam podbić tą arenę międzynarodową i wspomóc reprezentację, czy to w dorobkach medalowych, czy po prostu w liczbie finalistów.
To daj jej nazwisko, to do jej też będziemy kibicować. Chyba, że nie możesz, albo nie chcesz.
Mogę. Mistrzyni Polski Suwałk zeszłego roku, Roxana Jędraszak.
Zatem piękną parą jesteście, już utalentowani, znaczy od początku utalentowani i już utytułowani. To teraz jeszcze wróćmy do tych innych pasji. Ten Rocky to jest twoje ulubione kino, czy jednak już oglądasz co innego?
Nie mam wyznaczonego topu, jeśli chodzi o filmy czy seriale. Na pewno wiem, że idę z duchem czasu i coś tam, że tak powiem, ogarniam, ale lubię wracać do tych starszych filmów, tak jak Rocky, jest 5 części i naprawdę no, ten, kto nie oglądał właśnie typowych takich starszych filmów, które są wzorcami tak naprawdę dla tych nowych nawet, tylko że w innym wydaniu, no to powinien to nadrobić, ale no już tu nie będę wymieniał tytułu, ponieważ jest ich bardzo dużo, ale wiem na pewno, że tak jak z muzyką, jestem w temacie i w starszej muzyce, a także w tej, która jest dzisiaj. Mimo że ta dzisiejsza jest naprawdę o wiele gorsza i zresztą z duchem czasu, no, im więcej tego jest, tym już mniejsza pomysłowość, mniejsze jakby pole manewru i dlatego ta muzyka troszkę spada na psy, szczególnie u tych młodszych wykonawców, którzy no, tak naprawdę wzięli się znikąd, okej, no to ja to szanuję, ale umieli jakoś zabłysnąć, tylko że często są to takie muzyki, które są podkładane im tylko pod gardła, oni to śpiewają i zarabiają na tym pieniądze. Nie ma gdzieś takiej pięknej, nie wiem, przygody, że ktoś musiał mega ciężko zapracować, żeby tą piosenkę wybić, żeby ona była znana na tak naprawdę 4-5 pokoleń, jakieś czerwone gitary, jakieś Pink Floyd, no to są takie klasyki, które każdy powinien znać i które każdy powinien słuchać i do nich wracać. A tak jak mówię, porównując do dzisiejszego radia, w którym są puszczane przykładowo Roxana Węgiel i wszyscy młodzi, na pewno jest to troszkę niższa półka, ale wiadomo, co kto lubi, ja lubię tak naprawdę wszystko, ogarniam mniej więcej 50 lat przestrzeni, jeśli chodzi o muzykę i filmy, także na pewno mam porównanie i mogę mieć swoje zdanie.
A bliżej ci do Jarocina, czy jednak do Eurowizji na przykład?
Tak się składa, że byłem w Jarocinie na festiwalu, na Dżemie i na Irze i na pewno do tego mi bardzo blisko. Są tam takie stare kawałki, które przypominają, wiadomo, mi tak naprawdę nic, ale ludziom starszym, przykładowo po 50, przypominają piękne lata młodości i ma to jakby swoją atmosferę. A jeśli chodzi o Eurowizję, wiadomo, oglądało się w telewizji, czy to też naszych reprezentantów, wiadomo, kibicowałem, ale jakoś mnie to nie pociąga, ponieważ jest to już muzyka taka nowsza i do tego już mi troszkę dalej. Wolę tak naprawdę te starsze z klasą utwory, które gdzieś tam zanikły, ale często się odnawiają.
Jeśli nie sport, jeśli nie sportowy wyczyn, to co robiłbyś w życiu?
Gdyby w ogóle nie było sportu, byłoby to bardzo ciężka sytuacja, ponieważ ja już tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz myślałem o czymś innym. Gdy szedłem do liceum, wiadomo, że musiałbym iść na studia i jestem na tych studiach, ale można było też wybrać technikum i mieć później albo studia techniczne, gdzie technikum o wiele bardziej pomaga niż liceum w takich studiach technicznych. Wiem to, ponieważ mój brat właśnie miał taką sytuację. Ale teraz, gdy jestem po liceum i studiuję wychowanie fizyczne, na pewno gdybym skończył ze sportem, chyba wychowanie fizyczne zmieniłbym na jakiś inny kierunek, który nie jest związany ze sportem. Po karierze uda mi się dociągnąć chociaż 10 lat, to by było super. To wydaje mi się, że taki sportowy kierunek dałby mi też możliwości, jednak z tą rozpoznawalnością sportowca na pewno otworzyłbym swoją działalność, czy to swój, nie mówię, że siłownię, ale może po prostu Chociaż ciężko w sumie dla lekkoatlety stworzyć coś, jakąś mniejszą przestrzeń. Może bardziej jakieś działanie w klubie, ale na pewno coś, co będzie dawało mi dogodne życie i po tylu latach mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie dwa medale, które zdobyłem na międzynarodowych imprezach, ale po zasłużonych może dalszych medalach dla Polski na pewno będzie można wtedy, mam nadzieję, że pożyć spokojnie do końca życia z radością i z takim zawodem, który będzie sprawiał radość.
Młody, rozsądny, już człowiek z dokonaniami sportowymi, Kuba Szymański był gościem Radio Gdańsk z boiski stadionów. To przypomnę, sportowa osobowość marca w naszym radiowym plebiscycie. A wiesz, że Jakub Szymański to aktualnie prezes rugbystów Arki, znakomity zawodnik przed laty, że Jakub Szymański to przed laty siatkarz, że dwóch Szymańskich gra w reprezentacji Polski tej piłkarskiej. Trzeba by coś zrobić, żeby ich przebić, co?
Na pewno o piłkarzach słyszałem i o siatkarzu, jednak o panu prezesie nie, ale jest troszkę tych Szymańskich i na pewno trzeba się starać, żeby wybijać się przed szereg i żeby, wiadomo, wybudować tam swoją markę.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Dziękuję bardzo.